Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gra na nad planszy. No i co? No i nagrywamy w końcu. A ile nas nie było z tydzień?
Tydzień na pewno nas nie było. Tak, przez ten tydzień, gdzie nas nie było, wydarzyło się wiele rzeczy.
Byłem na targach w Norymberdze byłem.
No i tu jakaś została nakręcona spirala napięcia i popychania mnie w kierunku konsumpcjonizmu. Jakieś ludzie pisali pierdu po komentarze i musiałem sobie kupić Zenit na papierze.
No kurde, czyli potęga internetu działa, tak? No. A faktycznie działa, bo ja tam robiłem odliczanie tych pierdu. Chyba nie będziemy robić takich akcji więcej, bo mnie właśnie wygnasz, kurde, i nie będziesz chciał ze mną grać.
Przynajmniej tyle, że to nie za duże pudełko okazało się, bo też nie miałem świadomości, że to jest pudełko. Myślałem, że to jest duży kwadrat.
No to jest nieduży kwadrat. Zresztą ja w ogóle w szoku jestem, bo miałem ci przywieźć po prostu z Francji angielskojęzyczną, bo przecież do Cannes będę jechał za niedługo.
No tak, kupiłem sobie od Niemca niemiecką. Czy wiesz, że magazyn Amazonu, z którego przyszła do mnie ta paczka, znajduje się na ulicy Amazonstrasse 300?
No może tak być. Ostatnio a propos tego czytałem książkę o amerykańskich dziadkach, emerytach, którzy nie mają pieniędzy, nie mają domu i kupują sobie samochody i przerabiają je na kampery i ich główna robota to jest jechanie na 3 miesiące do Amazona. Tylko tam jest problem, bo oni są starzy, a Amazon wymaga na przykład, że robisz 35-40 tysięcy kroków dziennie. No ale w ten sposób zarabiają i utrzymują się na powierzchni amerykańskiego systemu emerytalnego, który, jak wiemy, genialny nie jest.
Jest tak? Wspaniały i wszyscy na świecie go zazdroszczą.
I tak tylko a propos, tam właśnie było jakieś słowo bardzo ładne, nazywa się tych pracowników Amazon, coś tam, jakoś tam workers, ale specjalnie ma nawet takie miasteczka i kempingi są dla nich budowane, bo Amazon właśnie zachęca tylko takich ludzi, którzy mogą przyjechać samochodem, mieszkają w samochodzie i wiesz, i pracują u nich.
I ale... dlatego gra, którą kupiłem na Amazon jednego dnia o 16:30, następnego dnia z Niemiec przyjechała do mnie już przed 11:00.
No widzisz?
Wystarczy mieć armię niewolników. Można. Wspaniale. Tak, to jest podcast społeczno-lewicowy.
Ja akurat przeczytałem, to chyba film był.
Nomadland dostał Oscary.
No, a ja właśnie usłyszałem, że książka jest dobra i na podstawie niej to więc sobie przeczytałem szybciutko książeczkę. Dobra, dzisiaj będziemy mówić o dwóch rzeczach, bo tak stwierdziliśmy, że trochę takiej pseudo-publicystyki, pseudo naszych zainteresowań i pseudo naszych typów sobie dzisiaj opowiemy. Pierwsza rzecz to Portal Games 17 stycznia zrobił wielką pompę na stadionie Śląskim, tak mi się wydaje. No i jak zwykle zapowiedziano nowości na 2026 rok właśnie Portalu, a oprócz tego niedawno całkiem 6 dni temu, 7 dni temu zapowiedziano nominację do AS d'Or, czyli francuskiej nagrody najlepszej gry roku, która jest coraz ważniejsza w świecie gier planszowych. I o tych dwóch tematach sobie dzisiaj trochę pogadamy, o zapowiedziach Portalu, na co czekamy, a o AS d'Orze na zasadzie, na co typujemy.
I mówić o tym będą
Windziarz
i Ciuniek.
No dobrze, no to zaczniemy od Portalu.
Zaczniemy od Portalu. Znaczy, powiem ci tak, oba te tematy będą zaskakująco krótkie.
Tak i nie. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo zakładam, że o kilku rzeczach powiem troszeczkę więcej niż ty, bo więcej tam miałem ogranych jakichś rzeczy, ale przy okazji...
No, a ja zobaczymy. Będę dopytywał. Na
najwyżej, no zobaczymy. No dobrze, no to zacznijmy od tego portalu, Portalcon 2026 i lista zapowiedzianych rzeczy, plus lista opóźnień, która tak naprawdę tam została jakby... poinformowane, że część rzeczy, które były zapowiedziane w zeszłym roku, na przykład Cloudspire, na przykład Mordred, czy tam World Order.
O, bardzo, bardzo mnie cieszy, że Portal nadal wierzy, że Mordred zostanie wydany, bo ja przestaję wierzyć.
Niby ten Simon coś tam robi. Ja mogę powiedzieć z firmowego punktu widzenia, że spotykam się z firmą Simon, bo ona tam jeszcze sobie normalnie funkcjonuje. Ale ciężko powiedzieć, bo też nie wszyscy pracownicy wszystko wiedzą, więc tam by nawet próbując się dopytać czegoś, nie każdy ma jakąś tam wiedzę. Oni się skupiają w tym momencie trochę na tu i teraz i żyją na tu i teraz, nie? I też dużym problemem jest to, że jest dość dużo nowych osób, więc one mają też pewnie, zakładam, mniejszą wiedzę niż te, które odeszły czy zostały zwolnione, nie wiem jakie tam były powody czy sposoby odejścia od tej firmy.
Z tych rzeczy, które w zeszłym roku były zapowiedziane i zostały teraz trochę opóźnione, ale jednak i mimo wszystko i tak się pojawiły, no to Cthulhu Dark Providence to jest coś, co myślę, że trzeba będzie się zainteresować w bliższej lub dalszej przyszłości, bo już jest. I ciekawe, czy do trzech razy sztuka.
Ja jestem bardzo cały czas czekam na ten Fall of Lumen, bo dużo osób mówi, że to jest całkiem bardzo dobre. Elder Scrolls, mnie za bardzo nie interesuje. Cloud Spire oczywiście jestem zaciekawiony, chociaż troszkę się obawiam, jak to zwykle ja. No, World Order w związku z tym, że uważam, że mimo wszystko...
Nieważne, czy ta gra będzie dobra, ważne, że jest wystarczająco ciekawa, żeby przynajmniej zajrzeć do tego pudełka.
No tak, no... Jak się nazywa ta pierwsza po polsku? Hegemonii?
Hegemonia.
A nie po polskiej, właśnie, bo szukałem polskiej.
Tak, hegemony.
No, to tak sobie myślę, że chyba ona się dobrze sprzedała mimo wszystko w Polsce, pomimo tego swojego dosyć niszowego i jednak specyficznego sposobu rozgrywki, który tam jest prowadzony, więc no ja też bardzo na ten World Order czekam, natomiast pojawiły się pewne niespodzianki, no i pojawili się pewne... dobra, przejdźmy już, powiemy, co zostało zapowiedziane i co tu było dla mnie niespodzianką, a co nie.
I czy nas interesuje, czy nie. W tym dokumencie, który tutaj mam przed sobą otwarty, jako pierwsza zapowiedź i gra już wydana, znajduje się Kinfire Delve w trzech małych pudełeczkach, w trzech różnych częściach. I zacznę od krótkiego rantu na temat czcionki wybranej do zapisania tego tytułu, ponieważ Kinfire to jest marka, którą przez przypadek poznałem już dłuższy czas temu. Ostatni raz, jak z naszym kolegą Filipem się widziałem grając w sukcesorów, to on miał na półce jakiegoś tego starego Kinfire'a przygodówkowego, być może dungeon crawlerowego. I absolutnie nie wiedziałem, jak czytać tytuł tej gry. I to było jakieś może dwa lata temu.
N jest takie łamane?
No właśnie. I ja to dosłownie dzisiaj rano wziąłem w ręce, ponieważ grotę próżności mam swoją już, wziąłem w ręce i ja zobaczyłem, gdzie to N się znajduje. N jest negatywną przestrzenią. Jest czarne, nie jest złote.
Jest czarne,
I wiesz, ja dopiero teraz to zobaczyłem. I chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ta typografia do mnie trafia. Tak samo wkurza mnie jak typografia tytułu Andora Star Warsowego, gdzie też jest ta negatywna przestrzeń w czcionce zastosowana.
Ja w ogóle, jak pierwszy raz tę grę zobaczyłem, to nie wiem dlaczego miałem Kinfire cały czas, myślałem, że to jest, patrząc na ten tytuł na okładce. Potem pani mi właśnie powiedziała, że to jest Kinfire, bo mamy akurat fajną sytuację związaną z tą grą. Jak byłem na Rzynkonie, chcieliśmy kupić tę grę. I chyba drugiego dnia poszliśmy kupować, czy tam drugiego i pół dnia poszliśmy kupować i pani powiedziała, że już nie ma. I my powiedzieliśmy, ojej, a tak bardzo chcieliśmy kupić, jesteśmy z Polski. A pani powiedziała, a to mam tutaj taki egzemplarz, ale nie wiem, czy ma wszystko w sobie. I po prostu nam go sprezentowała. I z tego, co Przemek powiedział, to brakuje jakiegoś jednego ważnego komponentu niestety. Ale jak to się mówi, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Mnie ten tytuł za bardzo na początku nie interesował, dopóki właśnie na Genconie nie pogadałem sobie z ludźmi i popatrzyłem, jak oni sobie grają i tak dalej. Jest to tytuł dla jednego lub dwóch graczy, gdzieś tam kombując chyba...
Można zagrać do czterech.
Natomiast jest to przede wszystkim gra solo mimo wszystko. Jest to swego rodzaju taka łamigłówkowo rozgrywka. No, trzeba przejść po prostu bossa, pokonać tam na finalnie podczas rozgrywki. Z tego, co też pani mówiła, one są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o poziom trudności. Ale też w jakiś sposób, z tego co też słyszałem, są losowe. Czyli możecie się ładnie ułożyć coś, a możecie się bardzo ładnie nie ułożyć. Natomiast jak popatrzyłem i na komponenty, bardzo, bardzo ładne są w ogóle ilustracje tam i ten klimat, który jest tam budowany. Szczególnie ilustracje tych lokacji.
Znaczy bardzo ładne zastosowanie złoceń na kartach jest. To się wszystko błyszczy, cieszy oko.
No jest takie fajne kickstarterowe, amerykańskie.
A tektura pudełka jest tak gruba i twarda, że można by zabić tym.
No to też jest spoko, wiesz, jak sobie teraz pomyślę ostatnio, że...
Ale w koszulkach się nie zmieści z powrotem do pudełka.
Kurde, wczoraj jakąś grę grałem z dzieciakami, że wziąłem karty i potasowałem karty i miałem już były łódkami, nie? No fakt, że ja wiesz, jak tasuję karty, ale nadal mnie to zdenerwowało. Na pewno jest to tytuł, który bardziej ciebie będzie interesował, bo to jest twój typ rozgrywki.
Tak, i trudno mi jest uwierzyć, żeby miał na mojej półce przetrwać konkurencję z Marvel Champions i z Aeon's Endem, które te nisze
wypełniają.
Kooperacyjnego bicia jednego dużego potwora przez kilku graczy wypełniają. Ale spróbuję, bo to jednak budzi moją ciekawość. Zarządzanie ręką kart, i, która jest twoim zasobem, no to jest
szczególnie,
zawsze...
Szczególnie, że tutaj też weź pod uwagę to, że ona jednak będzie miała jakąś tam regrywalność w postaci tego, że no jak inaczej ci się karty ułożą, to jest inna łamigłówka.
I na pewno ma coś, czego wspomniane wcześniej dwie gry nie mają, to znaczy siadasz i grasz. Nie masz etapu przygotowania.
Tak, ogromnego rozkładania i tak dalej. Tak, w kompaktowe pudełeczka, zresztą dużo z was pewnie już o tej grze słyszało lub nawet mają w swoich półeczkach, bo na Portalkonie to była jedna z tych niespodzianek, że można było ją sobie już zakupić i ten. Także ja pewnie poczekam na twoje ten, pewnie chętnie zagram, może się uda tą w dwuosobowo zagrać i zobaczymy, co z tego będzie. Może o tym pogadamy, może przy okazji jakiś tej takiej zbiorówki opowiesz, jak ci się grało.
Spróbujemy. Następną grą na liście są liście.
Na liście są liście. Bardzo piękne. Jest to sprytna i ładna i niezmiernie satysfakcjonująca gra.
Zawiesiłem głos na chwilę, bo widziałem, w którą stronę to zdanie idzie i nie byłem pewien, czy mi się podoba.
Okej, ale my mamy taki... jesteśmy, jak to się tam... Dead joke już. W takim wieku jesteśmy. Liście zagraliśmy, ojoj, bardzo dawno temu, półtora roku temu już graliśmy.
Dawno temu, i o ile pamiętam wrażenia z mojej rozgrywki, to na przykład nie pamiętam rzeczy takich jak kompozycja talii, co jest kluczowe w tej grze.
No, ale dwie dwójki, dwie dwunastki.
Ale wydaje mi się, że skrajnych kart jest najmniej, a im bliżej środka. Była to całkiem sprytna gra.
To jest gra, w którym chcemy pozbyć się kart z ręki.
O pozbywaniu się kart z ręki w bardzo podły sposób.
Tak jest, bo wykładamy sobie karty na środek, na przykład jest to piątka i teraz ja mogę położyć cokolwiek, czyli wyższe, niższe albo piątkę, ale jak położę powiedzmy dziesiątkę, to między piątką a dziesiątką już nikt nic nie może włożyć, czyli nie można się pozbywać szóstek, siódemek, ósemek i dziewiątek. No i to jest bardzo sprytny i chamski sposób takiego właśnie pozbywania się kart, uprzykrzania życia przeciwnikom. Bardzo cwany jest tam taki motyw w postaci tego, że jak muszę spasować, bo nie mogę nic położyć, albo chcę spasować, bo nie chcę nic położyć, to muszę jedną kartę ze stołu zabrać, co może zmienić.
Coś odblokować.
Co może zmienić i sytuację, no, odblokować.
Drugą podłością jest to, że można dokładać karty tej samej wartości. Sprawiając, no to jest, mogę zagrać piątkę, albo szóstkę, albo czwórkę. To zagram drugą piątkę do tego, co jest na stole, albo i teraz następny piątki. Gracz musi zagrać już tyle kart kolejnej wartości, ile jest na stole tych kart i to...
Mówiąc krótko, jeżeli jest piątka, to po lewej stronie mogę położyć jedna piątka, to mogę po lewej stronie mogę położyć albo prawej, czyli wyższe lub niższe wartości i jedną sztukę lub więcej. Ale jak będzie trzy piątki, to żeby cokolwiek się pozbyć z ręki, to musi być po lewej lub po prawej stronie trzy minimum te karty. No jest to cwane.
Najgorsze uczucie na świecie kiedy grasz dwie siódemki i z uśmiechem patrzysz na kolejnego gracza, a on gra cztery siódemki i wtedy jest smutek przy stole. Było to całkiem sprytne, takie chwilowa odskocznia dla skauta, tak bym powiedział.
Ja mówię, mnie się bardzo podoba, całkiem sprytne, fajne wydanie, bo te karty są ładne, te listki są ładne, to jest jakaś, nie wiem, czy to Ukrainka czy narysowała, czy Rosjanka, czy w ogóle, bo to jest Elina Żelizakowa, więc może nawet to być jakaś Czeszka. Oczywiście gra jest japońskiego tego autora, więc no to jest właśnie jedna z tych gier, która jak została mi gdzieś tam pokazana jeszcze w fazie prototypu, to było, kurde, jest scout, jest coś tam, wszyscy zaczęli w pewnym momencie szukać japońskich autorów, nie? No i to jest podejście właśnie Kranio Creations do ichniejszej małej gierki od Japończyka. Mówię, fajne, jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to trochę cena tej gry, bo tam chyba kosztuje 70 zł czy coś takiego. Ale z drugiej strony gdzie widziałem, że można wyrwać tam po 40 z hakiem, więc no, ja mam, ja się nie pozbędę.
To w sumie kosztuje tyle, co scout.
No, ja mówię, ja się nie pozbędę, mój syn bardzo lubi w to grać, moja żona też, także spoczko. Ja uważam, że to bardzo fajny tytuł.
Kolejnym tytułem, który został zapowiedziany, jest Primal Przebudzenie. I od jakiegoś czasu chodzi mi pomysł na temat odcinka pod tytułem gdzie się kończy rozsądek, gdzie zaczynamy płacić za dużo za pojedyncze gry, ponieważ to ma być podobno najdroższa gra wydana przez wydawnictwo Portal. Czyli
już pamiętamy, że były drogie gry.
A już były drogie.
Już była jakaś gierka powyżej tysiaka.
Powyżej...
Too Many Bones
chyba.
No, w Olinie był 1400 chyba kosztował, nie?
Tak, no ale tu mówimy powiedzmy o...
No ale tutaj będą jakieś dodatki, też mówili, że będą.
No będą dodatki i... Jest to gra, która mnie intryguje, bo to znowu jest kilku graczy kooperacyjnie bije potwora, tylko teraz zamiast być na kartach i kosztować 70 zł, to będziemy mieć 5 figurek, które będą biegać dookoła siebie i będą kosztować głupie pieniądze. I ja rozumiem, że to jest klimat i być może to nawet jest fajne. I ta gra mechanicznie może być ciekawa. I ja grałem w sporo godzin w Monster Huntera na PlayStation i PSP i nawet mnie to bawiło. Ale jak sobie pomyślę, że za cenę takiej gry mógłbym zasiać 3 hektary jęczmienia, to 3 hektary jęczmienia mi dadzą więcej niż ta gra.
Ja powiem ci tak, że no wysokie ma oceny oczywiście jak na ten typ gry oczywiście. Ma dosyć wysoką też trudność, tutaj opisaną 3,84 na 5, czyli to nie jest jakieś takie prosta łupanka i rzut kostkami i koniec. Bardzo mnie rozbawiła oczywiście opis na stronie Portal Games, gdzie jest opis w zasadzie epicki świat fantazy, kropka, epicka kooperacyjna przygoda, kropka, epickie figurki, kropka. I naprawdę mam wrażenie, że ktoś, kto pisał ten opis, to epicko zwariował, że aż 3 razy użył słowo epickie. To nadużycie mi się to niekoniecznie potrzeba, natomiast jest to na pewno gra, która robi wrażenie. Na pewno znajdą się na to w Polsce.
Ten opis jest tak epicki, że aż się robi liryczny.
Rozumiem.
No dramat, tak.
Epicka, tak? Pika i liryka, tak?
I dramat.
I dramat. W każdym razie myślę, że znajdą się na to ludzie. Świetnym przykładem w Polsce jednak mimo wszystko jest ten Gloomhaven, który się sprzedał całkiem dobrze. Nie wiem jak Frosthaven, ale Frosthaven też chyba kosztuje tam 900 z hakiem, nie?
Wolałem nie patrzeć, bo jeszcze by mi nie, przyszły głupie pomysły do głowy.
900 chyba kosztuje, więc wydaje mi się, że jest na takie gry jakby niszka. A szczególnie, że to jest gra zależna językowo, więc tutaj Portal na pewno zrobi bardzo wielu osobom, które z tym językiem mają jakieś tam problemy.
Ale tak, jeśli chodzi o ideę rozgrywki, w której budujemy sobie drużynę, którą wyposażamy i biegamy w kółko dookoła potwora, bo to zależy, czy walniemy go w ogon z tyłu, czy w skrzydło z boku, a on paszczę ma z przodu i pewnie tym będzie nas gryzł, więc chcemy być daleko. Ideowo mi się to bardzo podoba.
No spoko, no tutaj jak widziałem, tylko obawy oczywiście osób, jeżeli chodzi o dodatki. Ja znowu gdzieś tam stanę oczywiście w opozycji do wszystkich smutnych osób, które mówią, że albo ludzie nie robią dodatków do gier, wydawnictwa olewają nas. No nie ulewają, no muszą zarabiać pieniądze też, tak? Mają jakieś koszty i trzeba sprawdzić coś w boju, bo nagle jak się okaże, że nie wiem, wszyscy mówią, o bardzo chcemy kupić grę, a potem jej nie kupują, no to po co robić dodatki, jeżeli się okaże, że podstawki poszło na tyle mało, że to nie ma sensu. Natomiast no mam nadzieję, że Portalowi ten projekt ogromny wyjdzie i to też wydaje mi się, że ten projekt ogromny właśnie zabrał dosyć dużą część, bo dużo osób powiedziało, o mało tych zapowiedzi, no kurde, robią Primala, który pewnie ma tam taką księgę, że ja pierdzielę do tłumaczenia, że to jest jakaś makabra, nie? No dobrze, następna rzecz to znowu kooperacja. Dużo kooperacji w ogóle mają zapowiedziane.
Czy to jest kooperacja, czy to jest po prostu escape room przebrany za odcinek Doktora House'a?
Nie no, nie, jakiego Doktora House'a teraz jest Pit?
The Pit, ale w The Pit jest proza życia.
New Amsterdam, nie wiem.
Ale w The Pit jest proza życia, a nie zagadki.
Baranem. Wszyscy oglądają The Pita, nawet moja małżonka. No,
ja czekam, aż będzie więcej odcinków, bo to jest serial, w którym każdy odcinek to jest jedna godzina, więc trzeba go oglądać ciurkiem, a nie z tygodnia na tydzień. To wytraca impet, bez sensu. Bardzo dobry jest pierwszy sezon The Pit. Nie wiem, czy to się uda drugi rok z rzędu.
Nie wiem, ale ja namówiłem małżonkę. Moja małżonka zrobiła jakiegoś binge'a w 3 dni, machnęła wszystko, łącznie z tym do momentu teraz, czyli do drugiego sezonu, tak?
Nie, ja jeszcze stoję w blokach startowych przed drugą
czasem. No dobrze, mamy ten ostry dyżur.
Ostry dyżur.
Ładna nazwa, ostry dyżur. Jak ktoś jest młodszy, to nie pamięta.
No, George Clooney
tam wypłynął. Dokładnie. Teraz dla wielu osób George Clooney to ten stary gościu, który...
No, a najgorsze jest to, że jak umieścisz jednego z tych głównych aktorów z Ostrego Dyżuru na okładce tego, to myślisz sobie, a dlaczego to się nie nazywa The Pit, ponieważ aktor się powtarza. No, to jest po prostu skazany. Ścieżka kariery od lekarza do lekarza.
No dobrze, ale faktycznie wygląda to jak escape room, przynajmniej po opisie. Na początku w ogóle się trochę nabrałem, że to jest jakiś, wiesz, kolejny detektyw, tylko ubrany. Tak naprawdę na początku, bo akurat jak oni to ogłaszali, to ja nie byłem przy monitorze.
Również nie.
Tylko ktoś mi tam coś rzucił. I miałem takie, o kurde, czyżby Trzewik zrobił detektywa w szpitalu?
Ale mówiliśmy o tej grze przy okazji nominacji do Spiel des Jahres, ponieważ była na którejś z list skrócona.
No była, na skróconej liście. Ja jak zwykle escape roomy, zagadki, luz. Mhm. Jeżeli to będzie fajnie zrobione, to luz.
Jeżeli to będzie zrobione na zasadzie bo to może pójść w dwie strony, bo to może pójść w stronę doktora House'a, czyli faktycznie Sherlock Holmes przebrany za lekarza i rozwiązujemy jakieś odpałowe zagadki, albo może pójść w stronę i znowu nawiązanie dla starych ludzi, które pojawiło się, kiedy ostatnio o tym rozmawialiśmy, do nawiązanie do starej gry Life and Death, gdzie po prostu trzeba było
dobrze, że nie Operation,
diagnozować.
Żeby nie dotknąć, żeby nie zabrzeczało to.
Jest w tym potencjał. Spodziewam się, że w pudełku będą zdjęcia rentgenowskie.
Ja dalej lubię escape roomy i zagadkowe rzeczy. Lubię. No, myślę, że cały czas czekam na jakiegoś, wiesz, fajną. Nie, zresztą, kurde, lubię rozwiązywać zagadki. No dobra, no następna rzecz, to dużo osób o tym mówiło. Jest to kreatywna, pomysłowa, świeża, kooperacyjna gra karciana jak żadna inna, czyli kolejna kooperacja. Mm-hmm. Nazywa się ta gra Eternal Dex i jest z dalekiego kraju kwitnącej wiśni, czyli z Japonii.
Użyli trzech słów: kreatywna, pomysłowa, świeża, bo wciągająca było już zajęte przez Władcę Pierścieni.
Przez Rebela. To straszne. Natomiast Eternal Dex, ty nie grałeś, ale na pewno czytałeś.
Nie grałem, patrzyłem na to, kręcę się nosem, patrząc na to, zastanawiam się, ponieważ to wygląda jak coś, w co chciałbym zagrać.
To jest takie dziwne. Ja zagrałem w to dwa razy przynajmniej zagrałem w to. Po pierwsze jest tam taka szmatka, no, tam się na takiej chyba szmatce się gra, nie, na planszy się gra. Tam mamy takie różne deki i te deki musimy jakby dekami zagrywać sobie deki, tam są tam jakieś takie wytyczne, typu na przykład w tym rzędziku możemy grać tylko, każda karta musi mieć wyższą wartość, a w tym musi być niższą. I masz dek, każdy dostaje dek i masz jakiś swój specyficzny dek, który będziesz mógł sobie w jakiś sposób tam delikatnie zmieniać lub nie. Po pierwsze wiesz, jakie masz kolory, to jest raz, bo to czasami jest też ważne, a po drugie, to jest bardzo istotne, to jest to, że z tego deku dostaniesz tylko część kart, będziesz miał chyba trzy z tego, co pamiętam, i z tych trzech musisz coś zagrywać na stół. I to jest taka gra trochę jak The Game, czyli nie możemy trochę gadać, ale musimy wykładać karty na planszy po to, żeby odblokowywać kolejne deki. Te deki mam takie fajniejsze, mocniejsze, albo jakieś tam, jak one się nazywają, jakieś bóstwa, nie bóstwa, jakieś syreny, nie syreny i tak dalej, i tak dalej. Jest tam wiele różnych możliwości, bo tam są różnorodne scenariusze, jakby, które możesz zagrać. Jest ona dosyć specyficzna, przez ten brak, znaczy ograniczoną komunikację, przez to, że trochę ona jednak jest takim japońskim działem, czyli tam trochę trzeba liczyć, trochę trzeba pamiętać, trochę trzeba, wiesz, mieć takie poczucie, co tam inni mogą mieć w ręku. No i mówię, jest to niezła łamigłówka, specyficzna. Dla mnie nie wiem, czy na tyle, żebym chciał to bardzo jakoś grać, ale na tyle nowatorskie, że podobało mi się to, co zagrałem. O, może w ten sposób.
Ja miałem, patrząc na to, takie wrażenie, że jeśli The Game to jest The Game gra karciana, to jest takie The Game gra planszowa. Mm-hmm.
No, trochę tak. Tylko tam jest właśnie taka niesamowita rzecz, że w The Game masz jakby tylko jeden jakby zagadkę, a tam tych zagadek masz trochę więcej, bo też masz właśnie te deki, które będziesz odblokowywał, które później dostaniesz do ręki i też chcesz trochę pod nie pograć. A żeby wygrać tę grę, to musisz te zadania robić, one są różnorakie, tam nie jest tylko, że jedną rzecz, drugą rzecz i tak dalej. I muszę powiedzieć, że jak zagraliśmy ostatnio, nawet grałem na planszówkę w upadstwie, no fajne, kurczę, fajne to było, fajnie się w to grało. Mówię, nadal nie wiem, czy to jest gra, którą chciałbym mieć na chacie, ale fajne to jest.
Czekam, poziom zainteresowania z mojej strony jest tutaj względnie wysoki. A później są mrówki. Czy nasza księgarnia nie wydała kiedyś gry pod tytułem Mrówki?
O liczeniu, o nauce liczenia, to z kolorami to było straszne. No ale tutaj ciężko było przetłumaczyć inaczej, jeżeli nazywa się Ants, nie? I było to ciężkie. Wcześniej była gra o szczurach, teraz jest gra o mrówkach. Jest to druga gra od Cranio Creations w tym formacie.
Czyli za rok o koraluchach.
Nie mam pojęcia, ale mrówki biją na głowę szczurki. Bo szczurki z Witstar są fajne, ale są, wiele osób mówi, że tam tych kart zobaczysz milion, albo nawet nie zobaczysz miliona, coś ci wejdzie, coś ci nie wejdzie, że ten problem, gdzie też dużo osób mówi, że Warknowie jest ten problem, że coś tam sobie dobierasz, nie dobierasz i tak dalej, może się tu pojawić. Mrówki bardzo by ci chyba, wydaje mi się, że podobały, bo dla mnie to było takie dosyć podobne do takich gier, które lubimy, czyli na przykład era innowacji.
No i jeśli w grze jest w jakiś sposób przedstawiona ekspansja terytorialna i zbieranie zasobów z tej ekspansji, to automatycznie...
I jeszcze to ono jest mega chamskie.
No wiesz, ja patrzę na te plansze i wyobrażam sobie, o, ktoś zobaczył planszę do tych Władców Ziemi, do Dominant Species i stwierdził, to ja na tej samej planszy zrobię zupełnie inną grę.
I tam jest takie chamskie, bo tam musisz się łączyć, musisz mieć połączenie, jak trochę otwierasz komuś połączenie, zbierasz zasoby, jest tam wyścig, jeżeli chodzi o to, co tam będziesz robił. Jest budowanie tablo buildingu, masz pernamentki, masz jednorazówki. Jest bardzo fajne, na tyle fajne, że rzadko mi się to zdarza, ale podczas prezentacji zagrałem dwie pełne rozgrywki.
O!
Dwie pełne rozgrywki, to mi się rzadko zdarza, żebym w Eurasa, który trwa prawie dwie godziny, pierwsza rozgrywka, chciało mi się siąść do niej 10 minut po tym, jak zagrałem pierwszą partię.
A na fotkach widzę tylko 3 eurotory na mojej prywatnej planszy. 5 eurotorów, przepraszam.
I tablo building. Ja mówię, to co zagrałem, nie wiem na ile, bo ja też muszę powiedzieć o tym, że grałem w to niby już w końcowej fazie developu, ale nie wiem na ile oczywiście ona się zmieniła. Jak wam się szczury podobały, to mrówki moim zdaniem są lepsze. Lepsze, bardziej euro.
No i jeśli chodzi o eurosucharki w tym roku, to mrówkami się będę interesował, bo jednak... plansza pozytywne skojarzenia powoduje u mnie.
No, następną też się pewnie będziesz nie interesował.
Tak, pan Niemiec z Mediolanu, German Milan. Tak, też są heksy, też jest dużo drewna na heksach i gra nazywa się Covenant i wydawnictwo Devir nie ma szczęścia do euro, na które ja patrzę z logiem Devira.
Nie?
No nie szczególnie.
Ale co, nie, że nie lubisz?
Jakoś...
White Castle grałeś?
White Castle grałem. Nawet biorę udział. No poprawne, tylko to jest taka gra, która zanim się rozkręci, to już się kończy.
No bo jest mikrogrom, no robisz 9 akcji, tak? 9 akcji tam robisz,
tak? Robisz 9 akcji. Biorę teraz, przez przypadek zapisałem się na turniej w poczty planszówkowej.
Absolutnie przez przypadek, rozumiem. No,
rozumiem. Usiadłem do stołu, nie pamiętając zasad i wygrałem tę pierwszą rozgrywkę i nie wiem, jak to się stało.
Przypadek. Ja o Covenant akurat muszę powiedzieć, że bardzo mało wiem, natomiast pierwsza rzecz, która gdzieś tam się rzuciła w oczy, to okładka, która jest podobna do wielu gier. Mam ostatnio wrażenie, że taki ten typ okładki jest w wielu grach już wykorzystywany, natomiast słyszałem o niej same dobre rzeczy, naprawdę same dobre rzeczy i to tak przez duże dy.
Czekaj, bo myślałem, że mnie wkręcasz, jak mówiłeś, że nie, dobre gry euro od Devira, no a przecież jak się ostatnia gra portalu wydana przez Devir wcześniej nazywała, ta z miastem okrągłym, którą wyrzucam z pamięci, duchy w lesie, industrializacja, elektryfikacja, nie. Wiesz o czym, tak, i to jest straszne, że już zapomnieliśmy. Datoshi.
No nie, ale ta jest ponoć bardzo dobra. Mm-hmm. To słyszałem od takiego źródeł, które dużo grają w Eurasy i usłyszałem, że na tegorocznym Essen to nie było dużo dobrych Eurasów, ale to był jeden z tych właśnie, które... Znaczy, inaczej, to prawdopodobnie Devir właśnie zrobił tą, czego nie zrobił w Transgalaktyce, czyli zrobił develop tej gry.
O, to dobrze. Ale dalej
ja tutaj jestem bardzo, bardzo na plus. Bardzo chcę to zagrać.
Dobrze, ale kominy i tak się będą przewracać.
Ojej, i w następną grę bardzo nie chcę zagrać prawdopodobnie.
A następna gra to... Great Library, Vital Lacerda, przechodzimy dalej. Ja nie mam nic do powiedzenia.
Ja też nie mam, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio oglądałem, jak się gra w Speakeasy i wydaje mi się, że mogłoby mi się spodobać Speakeasy.
Może kiedyś spróbujemy, jako dziedziczymy jakiś majątek.
Nie no, wystarczy gdzieś kogoś znaleźć, kto kupił. Tomek chyba kupił Speakeasy.
Rozmawialiśmy o tym, że Tomek
ostatnio nie kupuje gier, ale ostatnio nie kupuje gier, ale chyba Speakeasy kupił, mi się wydaje. Tomek, napisz, czy kupiłeś Speakeasy, bo ja... Kurde, mógłbym do niego teraz napisać na Messengerze, byłoby szybciej. Bez sensu. No dobra, potem coś, co ciebie na pewno ucieszy.
No, następny Aeon's End. I tu nawet nie jestem pewien, czy to jest duże pudełko, czy małe pudełko, bo ja po prostu, jak coś się pojawia nowego z Aeon's Enda, to kupuję i nie patrzę. I od momentu, ja nie wiem w końcu, czy ty kojarzysz, co to jest tryb ekspedycji w Aeon's End, który został wprowadzony.
Nie, grałem tylko Legacy i grałem te wszystkie pudełka, które ty masz, ale...
To nie grałeś najnowszego pudełka, który mam, Nowy Początek.
No nie grałem.
Później też Wygnańcy i tak dalej to też wprowadzają. Eons End nowy początek wprowadza do Eons Enda tryb ekspedycji, co nazwijmy bieda trybem Legacy, i sprawia, że wszystkie poprzednie elementy, które miałeś do Eons Enda, możesz zainstalować do tego trybu Legacy. Więc teraz wszystko to, co mam z Eons Enda, mam
w
oddzielnym pudełku, mam generator kampanii do Eons Enda.
Czyli mówi ci, musisz mieć wszystko.
Nie musisz, bo możesz usuwać to, czego nie masz. Ale tak, jak dostajesz talię kart, która mówi, wylosuj sobie bossa, z którym będziesz walczył w następnej lokacji, i połowa kart dla ciebie nie działa, bo nie masz tych bossów.
To ci jest smutno.
Tak, to jest smutno. A ja...
No dobra, wiadomo, że kupisz. No,
no pewnie kupię, no, ale kupię. Mam jeszcze dwa dodatki nierozfoliowane, bo nie było
kiedy grać. I w końcu będziesz miał Dissenta w domu.
O, faktycznie.
Już nie masz Dissenta, nie? Nie sprzedałeś.
Nie, miałem?
Wydaje mi się, że miałeś kiedyś.
Wydaje mi się, że nie miałem ani przez chwilę. Jedyny raz, kiedy miałem styczność z Dissentem, to było, kiedy w Cytadeli jeszcze pierwsza edycja była.
Może. No dobra. Potem będzie gra, o której bardzo mało możemy powiedzieć.
Drużyna do zadań specjalnych.
I autorem jest Jan Maurycy, czyli... Współautor tam kilku gier, etatowy w sumie chyba developer.
Przede wszystkim współautor lub autor drugiej części gry karcianej o Wędrowyczu.
Tak jest.
I to było moje pierwsze skojarzenie, że licencja od Fabryki Słów z Lublina i gra karciana, no to czyli będzie podobnie.
I Marcin Mortka. Wiele osób lubi sobie czytać Marcina Mortkę. Ja do tych osób niezbyt należę, więc w sumie nie wiem.
Ja nie miałem styczności.
No ja też chyba nie miałem. Nigdy właśnie mnie jakoś tam nie pociągała te... Może te okładki muszę sprawdzić, czy coś wartego jest przeczytania.
Czy masz ochotę czytać humorystyczne zapiski z kampanii RPG?
Nie wiem, ale...
Tak, absolutnie nie znam tej tematyki, ale jak patrzę na okładkę, to myślę sobie, czyli tak jak ten serial na Amazonie. Mighty Nine i wcześniej było... Vox Machina, Legends of Vox Machina. Seriale kręcone na podstawie sesji
dobra,
RPG.
Vox Machina to widziałem, dobra, kawałek.
I to nie było.
Ale właśnie, od razu do was zwrócę się, nasi słuchacze. Polecajcie jakieś mi książki. Ostatnio strasznie dużo czytam książek i szukam książek. Zakochałem się w Moersie, ale już prawie wszystko przeczytałem, co się dało dostać. No nie wiem, szukam dobrych książek.
Ja na twoim miejscu bym zawęził. Chyba, że naprawdę chcesz zarzucić szeroką siecią.
Przeczytałem ostatnio dużo japońskich kryminałów, jakichś koreańskich dram. Przeczytałem tego Moersa, prawie wszystko, co się pojawiło. No i ten Nomadland, to tak w ostatnim miesiącu, mi się wydaje, przeczytałem z 15 książek. To bardzo szybko czytam książkę.
Szaleństwo jakieś.
Teraz czytam Vonnegutta jakiegoś, której nie czytałem wcześniej. Także...
Matka Noc.
Nie wiem, natomiast nie pamiętam tytułu. Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, ale jak macie jakieś fajne książki, szczególnie takie z ostatnich 5 lat, które się pojawiły, to polecajcie. Najwyżej nie pożyczę, ale bardzo chętnie po tego. Natomiast tutaj absolutnie ani mnie temat, ani nic, nie wiem, nic nie ma na temat tej gry. Być może to będzie fajna gra, być może nie. Nie wiem, jest to kooperacyjna gra, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
I tech building. Tak, to czegoś takiego się spodziewałem, patrząc na okładkę i mając w pamięci Wędrowycza.
No zagrałem ostatnio w deck building. Od portalu.
W Bohemianców. Mhm. Jeszcze nie zagrałem, ale po to nie wnoszę, że z tobą już nie zagram.
Ja już zagrałem wszystkie partie w tym.
No dobrze. Następną grą na liście jest...
Bardzo jaram się tym.
Jest gra z liściem na okładce i jest to Emberleaf. Mm.
Powinno się nazywać Emberliście. Emberliście.
Nie wolno palić liści.
No dobrze. Bardzo nie wiem, czy czytać o tej grze.
Zupełnie nic nie wiem na ten temat.
Cheeseburger. To jest gra, która wygląda jak dla kogo?
No wygląda jak gra dla fanów Everdella.
Tak, czyli takie luźne dla dzieci, dla takiego ten. Bardzo piękne rysuneczki, tak jak powiedziałeś, trochę Everdellowe. Natomiast Emberleaf, przynajmniej z tego, co czytam na Board Game Geeku, jest to gra, która ma średnią ciężkość 3,06.
No dobrze, to w niezamierzonej przerwie montażowej wynikającej z nagłego pójścia do piwnicy, bo trzeba, spojrzałem sobie na zdjęcia, jak Emberleaf wygląda i czy moja intuicja, że to będzie jakieś programowanie akcji, planowanie.
Najbardziej mi się podobał opis The Game Features Card Dancing.
Tak.
Card Dancing, czyli umieść hero cards, czyli umieść karty bohaterów, within your moving grid to activate skills and enhance your fellowship. I tym się też właśnie jarają. Dużo osób mówi, że to jest taki root. Trochę. Mm-hmm. Z krótką kołderką, bo mamy tam budowanie z żetonów w tych jakichś tam wioseczek. Mamy budowanie silniczka, mamy zasoby, więc jest to taki euras krótki, z dużą interakcją. No jest tą niby nowoczesną kart dancing mechaniką. Nie mam pojęcia, czy to będzie fajne, czy nie będzie fajne, ale opis bardzo mnie przekonuje. Trochę ta okładka dla mnie jest specyficzna, no bo ten kanadyjski, bo to chyba klonowy liść jest ta okładka. I ta czcionka, która jest na okładce, nie wygląda jak coś tam, ale Root też nie wyglądał jak gra dla poważnych graczy, a potem się okazało, że wizualność może mocno zaskoczyć. Więc ja tutaj też bardzo, bardzo oczekuję, że będzie to ciekawe, interesujące i fajne.
Troszeczkę mnie zaraziłeś ciekawością, ale zobaczymy.
No i co? No i ostatnia rzecz to Mind Clash Games.
I wydaje mi się, że Revenant to jest gra, o której rozmawialiśmy rok temu. Nie było rok temu zapowiedzi, że Revenant...
Wydaje mi się, że nie było. Wydaje mi się, że był jakiś przeciek, że
będzie. Po prostu wszyscy mówili, że a będzie pewnie.
No, pewnie będzie. No co? No to Voidfall lubimy.
Lubimy, więc Revenant. Ta gra będzie zupełnie inna i będzie chciała nam się sprzedać tym, że lubicie, podobał wam się Voidfall, to spójrzcie teraz na Revenanta. I to jest ta gra, co wygląda jak plansza do Battlestara Galactiki.
Ale to jest Euracz ponoć.
No. To tak wygląda. Że wygląda jak gra, w której prowadzimy flotę statków i bronimy statku matki przed atakami ze wszystkich stron. Zobaczymy. Będzie pewnie głupio skomplikowane, ale Voidfall też był głupio skomplikowany i nagle siadł i wszedł jak w masełko u nas tutaj w towarzystwo, więc zobaczymy.
Tak. No i tak jak jeszcze tylko podsumowując, uważam, że dużo co mówiło, a ma mało, ale z drugiej strony jak sobie popatrzymy na to, jakie rzeczy są opóźnione, to łącznie tych gierek tam 24, nie licząc tych zapowiedzi, tych dodatków, które tam gdzieś są wcześniejsze.
Bo to jest jak nie w starych książkach Suworowa. Nie można przebić wyniku w jednym roku za bardzo i pokazać, że za bardzo możemy, bo w następnym roku ten nasz rekord będzie naszą podłogą, do której kolejny wynik będziemy... Więc mnie się ta deeskalacja zapowiedzi bardzo podoba.
Dla mnie spoko. Wolę w ten sposób niż właśnie na siłę robienie rzeczy. Szczególnie, że jeszcze raz warto o tym powiedzieć, że można wydać mnóstwo, można wydać wszystko. Jak się ma pieniądze, to można wydać każdą grę w Polsce. Mhm. Tylko trzeba jeszcze je sprzedać, nie? I trzeba jeszcze ją wypromować i tak dalej, i tak dalej. A mi się wydaje, że ten portal tutaj właśnie zrobił bardzo taki... plan, którego się trzyma od lat i jest konsekwentny w tym, co robił. Jest tutaj dużo Eurasów, jak na portal i jak w ogóle na polskie wydawnictwa tu dużo Eurasów, ale jest też dużo Amerii, takiego mocnego Amerii. Więc wydaje mi się, że jest to jednak fajny line-up. Wiele rzeczy mnie interesuje, wiele zagrałem już, więc ja jestem zaciekawiony.
Nie jest wielki, ale jest wystarczająco ciekawy.
Tak
i mnie się takie rozwiązanie podoba.
Dobrze.
I jesteśmy w 40 minucie. Czy będziemy mówić
o Azdorze? Nie, to 10 minut. Zróbmy ten Azdora. Już jak powiedzieliśmy, to zróbmy, nie? Masz je przed sobą, te nominacje?
Nie mam, ale mam nadzieję, że będziesz mi czytał.
Dobrze. No to my powiemy w sumie tak naprawdę o trzech szybko o trzech kategoriach. Przypominam, że to rok 2025 będzie. Nagrody będą za rok 2025.
Tak jest.
No i okazuje się, że dużo tych tytułów zostało w Polsce lub zostanie w Polsce zapowiedzianych lub wydanych.
Próbuję znaleźć, ale wyświetla mi się tylko na Instagramie, a ja nie posiadam, więc nie.
Gra roku, nominacje to Flip 7.
Oba kciuki w górę.
Rebel.pl, Nowa Ziemia, nasza księgarnia.gry i Toy Battle, które zostało zapowiedziane już. Toy Battle to jest ta gra od Paolo Moriego na dwie osoby. Od Repo Studio, z tego co pamiętam, które został już zapowiedziane przez polskiego wydawcę, natomiast nie został jeszcze ujawniony.
Ja, jako że mam pamięć wizualną, a nie mam pomocy wizualnych przed sobą, Rebirth to jest Knicja.
Nowa Ziemia to, co graliśmy w
Szkocji. Znaczy, Nowa Ziemia to jest Rebirth.
Rebirth tak. To, co graliśmy w Szkocji, Irlandia po drugiej tak stronie. Jest. Stawialiśmy sobie, łączyliśmy sobie domki, niedomki, ścigaliśmy się, realizowaliśmy cele. Flip 7. Czysty, prosty
push your luck według mnie w najlepszej postaci i tak jak parę lat temu była ta gra od Aleksandra Gluty, która była którąś z wersji gry, pewnej gry Rainera Knizi, to Flip 7 jest lepszą wersją tej gry, ponieważ tury graczy są szybkie, gdzie każdy dobiera kartę i
szybkie,
jest,
fajne,
kiedy się zatrzymać.
Ładnie wydane, to też jest, mam wrażenie.
Głupie, ale w najlepszy możliwy sposób.
Ponownie, na Board Game Arena można zagrać.
Można. I nie
Toy Battle było. Grałeś?
Toy Battle zagrałem i mnie nie urzekło. Jest to gra o tym, że jest sobie moja baza, jest baza przeciwnika i wykładamy jednostki, żeby je połączyć ze sobą i można wyższymi jednostkami o wyższych wartościach przykrywać niższe jednostki przeciwnika, o ile mamy zachowaną ciągłość. No i jest zarządzanie tego, kiedy chcemy wykładać jednostki i atakować, a kiedy chcemy dobierać kolejne, ponieważ pula nam się wyczerpuje i musimy ją uzupełniać. Nie urzekło mnie to zupełnie.
Okej, no to ja powiem w ten sposób. Flip 7, no mówię, no wydawnictwo, w którym pracuję, ale bardzo dobry pusherlack. Nowa Ziemia, ona mi się podoba, natomiast...
Cały czas mam wrażenie, że to jest gorsza wersja lepszej gry Knizi.
Tak, też mam takie wrażenie, że na naszym etapie to my już wolimy grać w trudniejsze trochę gry, na tej samej mechanice. Natomiast no dla takiego pierwszego, drugiego kontaktu Nowa Ziemia jest bardzo, bardzo okej. Okay. Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Toy Battle. Wydaje mi się, że tam trochę losowości też w tym doborze było, że na zasadzie jak ci... Bo tam nie ma wszystkich płytek na dzień dobry.
No więc tak, tak. Tylko się dobiera w trakcie.
Tylko się dobiera, więc to... No i ten... Nie jestem też chyba fanem tego, ogromnie tego fanem tego klimatu. Więc ona jest dla mnie tylko okejowa, nic więcej. I powiem szczerze, czy Flip 7, czy Nowa Ziemia, z drugiej strony też ciężko mi porównać, bo jednak Nowa Ziemia jest inną grą niż Flip 7.
No. Czy jest tutaj rozstrzał ciężaru tych gier dosyć duży?
Wyglądu, ale... wielkości.
Tak. Jedno wygląda jak gra, a drugie wygląda jak popierdółka, ale przy tej popierdółce bawię się lepiej.
Okej. Okay. No dobrze. Gra drugiego kroku tym razem, czyli Pierwszy Szczur w Kosmosie, który w Polsce ma wydać nasza księgarnia gry, który kiedyś lat temu wygrał PGA Gagazu Szpile.
Tak.
Ja zagrałem to chyba 2 lata temu w końcu pierwszy raz na Berlinkonie.
A mnie niestety First Rat dalej ominął.
Jest
chyba,
spoko.
Chyba jest, first... na Board Game Arenie w końcu, czy nie ma?
Nie wiem, ale jest spoko. Jest naprawdę fajne First Rat. Nie wiem, na ile tam jest rozgrywalności, ale to
tematycznie mi się podoba. Skoro mogą być pszczoły w kosmosie,
apiary,
to szczury, które chcą polecieć na Księżyc, ja propsuję. Niech lecą i nie wracają.
Drugą nowiną grą jest Take Time, którą wydał Rebel.pl. Jest to gra kooperacyjna, w której mamy taką zagadkę z zegarem. Musimy wykładać karty na takim jakby zegarze. Są karty białe i czarne. Grałeś czy nie?
Jeszcze nie zagrałem, ale jest, to brzmi jak dwuosobowa brydżowa łamigłówka w duchu... The Crew. To znaczy, co by było, gdyby The Crew tylko dwuosobowe? Absolutnie nie, nie ale, jest, no, ale, okay, no. Ale ja mam, te, wiesz, skojarzenie, jak ktoś mi każe grać karty zakryte, planować strategię i dogrywać je według zasady jakiejś i widzę, że mam chyba 40 scenariuszy do rozegrania różnych łamigłówek.
No
automatycznie, karciane łamigłówki paroosobowe to jest intrygujący ostatnimi czasy temat, więc na pewno się zainteresuje, ale nie miałem okazji jeszcze.
No spoko, ja grałem, nie jest to tylko, no znowu, to jest kooperacja, no i kurde, ja nie za bardzo tak mam z tymi kooperacjami u mnie po drodze, natomiast ona jest w duchu tych wszystkich gier ostatniego, jak Bombaster czy coś takiego właśnie, tak, czyli tego ducha oddaję. Grałem z kilkoma grupami. W niektórych ludzie bawili się świetnie, w niektórych mniej świetnie. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje oczywiście grupa. No i na końcu mamy Zenit, który moim zdaniem tutaj jest, moim prywatnym zdaniem, jest no najlepszą z trzech nominowanych gier, bo mi się najlepiej w niego grało i jest najfajniejszy po prostu, nie?
Też, znaczy, mogę sobie mówić, nie grając w dwie poprzednie i posiłkując się jedynie wrażeniami z drugiej ręki.
Take Time ma byś zagrał, a Pierwszy Szczur w Kosmosie jest spoko, ale nadal jest to gra, którą już kiedyś grałeś. To nie
mam,
jest jakiś,
też no. mam takie wrażenie, że Szczur będzie spoko na parę razy. Take Time wydaje się być intrygującą łamigłówką, a Zenit już wiem, że jest fajnym generatorem dobrej zabawy i przeciągania liny na różnych frontach.
Tak. Także ja tutaj trochę kibicuję Zenitowi, również ze względu na to, że no jest to druga gra wydawnictwa Playpunk, więc kurczę, fajnie by było dostać Azdora przy drugiej grze, chociaż Flip 7 tam miał trochę chyba nagród, Flip 7, Captain Flip miał trochę,
tak.
trochę nagród tam gdzieś tam zerwał. No i ostatnia, która nas będzie interesowała najbardziej. Jest to kategoria gra zaawansowana i mamy tutaj ARK, którą polską wersję wydał Portal Games, Sivolution, którą polską wersję wydał Rebel.pl i Mrówki, którą polską wersję zapowiedziało właśnie Portal, Portal Games. I są to tak naprawdę dosyć różne gry, mam wrażenie, mimo wszystko.
I wiesz co, tak jak słucham sobie i tak jak czytałem wcześniej te zapowiedzi, to patrzę na te kategorie i ona nie budzi we mnie żadnego entuzjazmu.
Znaczy, że
żadna z tych gier nie pociąga mnie, wiesz, tak automatycznie. Nie mam takiego, o, ta jest najlepsza, a wręcz mam takie, no spoko, ale brakuje mi jakiegoś wow w tej kategorii.
No, znaczy, ja powiem tak, są to trzy nieporównywalne gry, mam wrażenie, nie?
Bo, no, jak bo w każdym konkursie wyłaniającym najlepszą grę wydaną.
Mrówki są najbardziej eurowate. Sivolution mimo wszystko jest to zarządzanie tymi kostkami, budowanie tego silniczka, próbowanie zrobienia tych punktacji, które no jest tam, jest dużo bardziej, mam wrażenie, rozwinięte niż Mrówki, ale z drugiej strony Mrówki mają planszę, na której walczymy i tak dalej. No i mamy ARK, który jest totalnie dziwną grą.
Idąc z kluczem. Nie, co mi się najbardziej podoba, a co wydaje mi się, że wypada, żeby wygrało.
To, no to
ARK wydaje się być grą, która robi najciekawszą rzecz z tych trzech. Bo Sivolution to jest felt w formie ostatecznej, ale dokładnie czujesz, że to jest felt kręcący te same sałatko-punktowe kombosiki co zawsze.
Ale w formie ostatecznej, to jest bardzo ważne.
To oczywiście.
Tam wsadził już... Naprawdę mnóstwo rzeczy wsadził takich, które już dawno u niego nie widziałem.
No i tam fajne rzeczy są. Fajne jest to wybieranie akcji ze współrzędnych.
Ta plansza jest też ciekawa, kurde.
Szkoda, że jest brzydka i nie widzę na niej połowy rzeczy, które powinienem widzieć na pierwszy rzut oka.
Ale z drugiej strony otwierasz tą konsolę i widzisz wszystko. Bo tam
oczywiście.
Jest, bo tam jest wszystko na, jakby jest jedną wielką kartą pomocy. To jest
fajny jest ten absolutnie niepomysłowy, ale działający tor, który ci mówi, co będzie w jakiej kolejności punktowało przez całą grę. Absolutnie zero pomysłowości. Działa tutaj idealnie. Już dojrzałem, żeby znowu zagrać w Sivolution, więc może się hypuję za bardzo, ale nawet mimo tego...
A ja w końcu mam Sivolution, także możemy zagrać.
No, ale recenzji nie będzie, więc no to będą ochłapy
jeszcze
tej recenzji.
Jeszcze raz powiem, recenzją jest to, że rekomendowałem, żeby wydać tę grę w Rebelu, więc chyba jest to dobra recenzja. Natomiast ja powiem tak, że w przypadku tych trzech gier najkrótszą drogę mam Mrówki, bo one mają, znaczy najtrudniejszą drogę mam Mrówki, bo były najkrócej na rynku i nie wiem na ile one się tam, ja też nie wiem na ile francuski rynek się przyjmował tutaj, bo Sivolution wydało Matagot, widziałem, nie wiem kto wydał Arksy we Francji, ale tutaj mam wrażenie, że każda z tych gier jest mocna, natomiast pewnie, tak jak mówisz, wygra ARK ze względu na inność.
Na inność i bycie najciekawszym tytułem w tym zestawieniu.
A ja dalej nie wiem, czy mi się ARK spodoba, więc chyba będę musiał jeszcze zagrać. Ja
będzie
tą,
trzeba.
To zagrałbym tą mini kampanię, tą trzygrową.
A grałeś w Oath w końcu?
Nie. Nie.
Bo to... No właśnie, nie wiem, czy podoba mi się idea tej kampanii. No zobaczymy.
No ale trzy to daje ci jakieś już poczucie o grze. Jakby zagrać trzy razy z rzędu.
Wydaje mi się, zewsząd gdzie słyszę, to bycie kampanią, a bycie pojedynczą rozgrywką to są zupełnie inne wrażenia jednak.
Okej, okay. No dobra. No to tyle od nas, jeżeli chodzi o Asdory. Napiszcie oczywiście, na co wy, znaczy... W co wy strzelacie, że wygra? Jestem bardzo ciekaw, już niedługo rotanie tych nagród. A my dzisiaj już w sumie wyczerpaliśmy swoje tematy.
Tak jest.
Więc o portalu, o nowościach, które zostały zapowiedziane i o Asdorach mówili dla was
Czuniek
i Windziarz. Bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.